Niech Pan obdarzy Was pokojem, bracia i siostry. W pierwszym dniu rekolekcji powiedzieliśmy sobie, że chrześcijanin to jest ktoś, kto doznaje takiego mocnego momentu w swoim życiu nawrócenia. Odwracam się od zła, wybieram Boga, wybieram Jego dobro. Potem mówiliśmy sobie, że na tej drodze Pan Bóg nam pokazuje, jak kroczyć, którędy. To są Boże przykazania. Ale też uświadamiamy sobie bardzo mocno, że jesteśmy tymi, którzy nawet jeżeli uznają pewne zasadnicze wybory, to dokonywać ich w realności nie jest łatwo. Że jest to walka. Że doświadczamy jakiegoś niesamowitego oporu wewnętrznego. Że wybrawszy dobro, jednak ciągle mam ten problem, żeby wytrwać w tym dobru. Że podjąć postanowienie to jest jedno, a zrealizować to drugie. Bracie i siostro, skąd się to bierze? Skąd ta niekonsekwencja w nas? Skąd to te deklaracje, które często idą jak w pustkę, no, zwyczajnie? To jest ważne, bracie i siostro, żeby rozwiązać pewnych w życiu szukać tam, gdzie jest ich prawdziwe źródło. To znaczy, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to szukajmy rozwiązań bożych. Bo współczesny świat wam powie, że nie ulegaj, nie rób z tego problemu. Masz takie pragnienia, to je realizuj. I będziesz szczęśliwy. Czyli dzisiaj receptą jest nie unikać pokus, tylko je realizować. I powiedziano ci, że będziesz wtedy człowiekiem szczęśliwym. My, jako chrześcijanie, słuchamy Boga, Jego słowa. W Jego słowie szukamy rozwiązań na tego rodzaju problemy. Nie ulegamy łatwym rozwiązaniom, bo Jezus ich nie ma. I w związku z tym szukamy w Słowie Boga. Dzisiaj specjalnie wybrałem te fragmenty Pisma Świętego, którym Bóg jakby poucza, co się dzieje w życiu człowieka. Stwórca, który zna mnie i Ciebie doskonale, zna Ciebie zanim Cię stworzył, jest jednocześnie Stwórcą, który nas poucza, jak i którędy i dokąd. I dlaczego to się w naszym życiu dzieje? Zwróćcie uwagę na tekst, który już wielokrotnie pewnie słyszeliśmy, ale to Słowo Boże ma to do siebie, że im bardziej i częściej Go słucham, tym głębiej Go rozumiem i tym większe działanie ma w moim życiu. Ważne jest, abyś czytała Pismo Święte, dlatego że ono nie tylko ma teoretyczną wiedzę, rozwiązania, ale przede wszystkim kształtuje moje serce, umacnia mnie, oczyszcza. Rozumiem świat i ludzi dzięki Słowu Boga. Więc ważne jest, abyś znała to Pismo Święte. I otóż w Księdze Rodzaju to Słowo Boże wyjaśnia, skąd się wzięły te niekonsekwencje w nas. Skąd się wzięło to, o czym święty Paweł mówi. Chcę czynić dobro, ale go nie czynię. Nie chcę czynić zła, ale go czynię. Nieszczęsny ja człowiek, bo podlegam ja, ja jestem niewolnikiem grzechu. Jestem niewolnikiem tego, czego nie chciałbym robić. Każdy z nas tego doświadczył, że postanowienia to jedno, a wytrwać to drugie. Ilu z nas powiedziało nawet święte słowa przed ołtarzem, a potem zdołało go połamać. Popatrzcie, co się dzieje. Chciałem wam zwrócić na początku na dwa momenty z tej lekcji, z tego czytania z Księgi Rodzaju, na dwa momenty. Po pierwsze, kiedy szatan przystępuje, wyraźnie występuje z pewnego rodzaju kłamstwem, ale takim bardzo śliskim, takim. Czy to prawda, że ze wszystkich drzew tego ogrodu zakazał wam Bóg? To jest takie, no, nie ze wszystkich. No, niewiasta wchodzi w dialog i mówi, no zaraz, to nie tak, żeby ze wszystkich. Z jednego tylko zakazał, nie? Czyli teoretycznie jest to obrona Boga. Ale zwróćcie uwagę, nie, chyba nie do końca. Ale tylko z tego drzewa w pośrodku zakazał, a nawet go dotykać. Gdzie jest mowa o dotykaniu? Więc ona już, wchodząc w dialog z szatanem, podlega już jakiemuś kłamstwu, jakiemuś zakażeniu, zarażeniu. Już jej coś wsączył. I wsączył jej niesamowitą taką nieufność wobec Pana Boga. Przecież on mógł za przeproszeniem żreć ze wszystkich drzew ogrodu. Z milionów drzew. Ale problemem staje się to jedno, w środku. To zakazane. To, że mogę jeść ze wszystkich, spożywać z rajskiego ogrodu, ze wszystkich drzew, już mnie nie cieszy. Dlaczego zakazał tamtego? To kłamstwo wsączone. Co więcej, dlaczego? Dotykać? Przecież nikt nie kazał dotykać. To jest jeden moment, który nam pokazuje, że to wsączone kłamstwo jakoś owocuje w naszym życiu. Więc bracia i siostro, to słowo mówi tak, walcz jeszcze wtedy, kiedy jest daleko. Święta Teresa Wielka powiedziałaby ci tak, jesteś kimś, kto broni jakiejś twierdzy, twojego serca, przed złem. Jak się łatwiej walczyć z przeciwnikiem? Wtedy, kiedy już zdobył twierdzę, jest na murach? Czy wtedy, kiedy go masz jeszcze, że tak powiem, na przedpolu? Gdzie jest łatwiej zwyciężyć? Tu gdzieś go wpuściłeś do środka i jest kłopot duży? Czy tam, gdzie jest jeszcze przed murami i jesteś mocny? Więc to jest ta podpowiedź pierwsza, która wynika z tego słowa. Bóg mówi, będziesz podlegał pokusie, ale walcz. Z tym, że walcz inteligentnie. Walcz wtedy, kiedy jest jeszcze daleko. Bo jeżeli już wpuściłeś go do środka, to walka jest ciężka. To walka jest śmiertelnie poważna. A na czym polega te trzy pokusy? O więc trzy rodzaje jakby tych pokus. Pierwsze, owoce są dobre do jedzenia. Drugie, te owoce są rozkoszą dla oczu. Trzecie, owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Trzy te zranienia, w które wszedł człowiek. Te, które się nadają do jedzenia. Pierwsza sprawa. My kusimy, my jesteśmy kuszeni tymi rzeczami, które wydają nam się dobre do jedzenia. W sensie, że dadzą nam jakąś radość. Dadzą nam jakieś sytość. To, co spożyjemy, to, co zjemy, wypijemy, to jest warunkiem naszego szczęścia. Bracie i siostro, to jest ta pokusa, której często ulegamy. Najedzenia się. Dlaczego? Ponieważ mamy głód wielki i w sobie samym nie znajdujemy pełni życia. Ale tutaj szatan to wie i podsuwa nam, ale dzięki temu będziesz szczęśliwy. Dzięki temu będziesz pełen. Dzięki temu osiągniesz jakąś równowagę. Dzięki temu będziesz syty. I warto się zapytać na dzień dobry, czy naprawdę to jest to, co ci obiecuję? Bo chyba nie. Jest to oszustwo. Druga pokusa to jest rozkoszą dla oczu. Co lubisz mieć w domu? To, co jest brzydkie, niefajne, co ci się nie podoba? Czy to, co ci się podoba, jest fajne? Co zobaczyłeś nieraz w sklepie? Później się okazało nawet, że niepotrzebne, ale takie fajne było i kupiłeś. Ile masz tych gratów w domu? Takich, które takie się wydawały niezbędne? A jak przyniosłeś do domu, to już przestały być takie niezbędne, a po roku jakbyś zrobił przegląd tego, co kupiłeś, to ja cię nie mogę. Na ile, że tak powiem, rzeczy wydałem zbędne pieniądze. Skąd się to bierze? No właśnie, z tego pragnienia, żeby było piękne, żeby było wspaniale, żeby posiadać, żeby było więcej, żeby się otoczyć jakimś luksusem. W miarę oczywiście. Nie jestem może Rockefellerem czy Bill Gatesem, ale to, co już w moim zasięgu, to tak człowiek by gromadził, tak by otaczał się tym, prawda? No i drugie, rozkoszą jest, przepraszam, te owoce też nadają się do zdobycia wiedzy. Bracie, siostro, pokusa, która jest bardzo częsta w nas. Jak coś posiadasz w wiedzy, coś się nauczyłeś, twoją inteligencją, dzielisz się chętnie z drugim, czy tak, jak mu mówisz, to żeby wiedział, że ty wiesz, a on nie. Czy wiedza służy? Wiesz co, podpowiem ci. To jest miłość bliźniego. Wiesz, masz, pokazuję ci. Czy też służy do przewagi? Kto w twoim domu ma ostatnie zdanie? Ty czy inni? Kto ostatni wypowiada zdanie? Pamiętam w jednej ze wspólnot mieliśmy brata, który lubił dyskutować, ale jak już nie miał, że tak powiem, argumentów, to stawał przy drzwiach, wypowiadał ostatnie zdanie i wychodził. Już go wtedy nikt nie przebił. Już mu nikt nie przygwoził go, nie zaargumentował przeciwnie. Popatrz. To jest to, że często jak wiem, to jest to przewaga nad drugim. Często jak wiem, to nie jest to pomocne dla innych, tylko jest to przejaw mojej pychy, która mi mówi, jak przygwozić drugiego człowieka. Moja wiedza raczej pomaga mi wywyższać siebie, a nie drugich. Wśród naukowców rzadko występują ludzie, którzy rzeczywiście tą wiedzą potrafią się dzielić z pokorą. Często doświadczaliśmy w wykładach czy w innych rzeczach, że to była raczej taka przewaga, która pokazuje mi moje miejsce. Ty jesteś głupi, ty jesteś niewiedzący, ty tutaj siadaj na dole, a ja będę cię nauczał, bo ja jestem wielki. To jest kłopot, to jest wielki problem człowieka. Bracie i siostro, jak sobie z tym poradzić? Jak te trzy pokusy właśnie tego nieuporządkowanego, tej nieuporządkowanej konsumpcji, tego posiadania i tej pychy, która każe mi wywyższać się nad drugim. Jak z tym walczyć? I tutaj czytaliśmy Ewangelię. Dlaczego Jezus, powiedzieliśmy sobie w pierwszym dniu, idzie, konfrontuje się ze złym? Dlaczego Jezus jest tym, który w jakiś sposób zderza się z drugim, z szatanem? Który wchodzi w post i po prostu doświadcza kuszenia szatana. On nie walczy dla siebie. Bóg nie potrzebuje udowadniać, że szatan jest stworzeniem i że jest słabszy od niego. Jezus Chrystus doskonale wie, że pokona diabła. Jest jego stworzeniem, zbuntowanym, ale jego stworzeniem. Ze źle wykorzystaną wolnością, ale jego stworzeniem. I ma nad nim pełnię władzy. Natomiast Jezus konfrontuje się dla ciebie i dla mnie. Jezus staje wobec tego wszystkiego, co ciebie i mnie niszczy, żeby pokazać, jak się z tym walczy. Co więcej, żeby dać mi siły do walki. Ja mogę mieć nadzieję na zwycięstwo tylko dzięki temu, że nie stanę przed Bogiem, przed pokusą sam, tylko stanę z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. On to pokonał, żebyś ty miał nadzieję na zwycięstwo. Żebyś ty, nawet kiedy polegniesz, w Jezusie Chrystusie odnajdował siły. To jest kapitalne, bracie i siostro. Ponieważ o co chodzi? Jezus też podlega dokładnie tym samym trzem pokusom. Jakby wchodzi dokładnie w to, czemu uległ Adam. Jest nowym Adamem, jak go określi Pismo Święte, po to, aby się skonfrontował z tym, czemu Adam uległ i dał siły do tego, aby pokonać i dać życie tam, gdzie jest śmierć. Tam, gdzie Ewa i Adam ulegli, tam Jezus Chrystus zwyciężył po to, abyś ty, podlegając pokusom, miał siły do zwyciężenia. Dobra nowina, bracie i siostro, nie polega na tym, że Jezus przyszedł i mówi tak, masz robić. Bo gdyby to była dobra nowina na zasadzie przykazania, masz robić, to ja staję i mówię, to nie jest dobra nowina, bo ja nie jestem w stanie tego uczynić. To ja podlegam swoim słabościom, kruchościom, grzechom. Ja się z tym wszystkim nie skonfrontuję i nie wyjdę z tego zwycięsko. Dobra nowina polega na tym, że Jezus Chrystus przychodzi i mówi tak, ale ja stanąłem do walki, ja zwyciężyłem i ja daję ci zwycięstwo. To jest dobra nowina. Ja daję ci siły do tego, aby to przyniosło dobry owoc. Ty sam tego zbawienia nie osiągniesz. I Jezus podlega tym pokusom. I szatan staje i mówi tak, jesteś głodny, prawda? No to masz tutaj. Jesteś Bogiem, masz tutaj kamienie, zmień to w chleb, najedz się. Przecież jeżeli kupujesz, to nie po to, aby wydawać na to na ślepo pieniądze. Teoretycznie. Kupujesz po to, aby zaspokoić głód. I to jest dobre. To Bóg ci to dał. Ale popatrz, ile w tym naszym konsumowaniu, w tym kupowaniu nieuporządkowanych rzeczy. Ile żarcia, które nie służy zdrowiu, ale zabija. Ile pijaństwa, ile ślepych dróg, ślepych wyborów, w których to, co dał Bóg, staje się dla mnie przekleństwem. Znasz to, prawda? Ja też. Doskonale wiem, o czym mówimy. Ale Bóg jest tym, który się z tym konfrontował. Jeżeli masz z tym kłopot, jeżeli masz problem z nieuporządkowaniem w tej dziedzinie, to stajesz wobec Pana Boga i mówisz, Panie Jezu, ale Ty stanąłeś wobec tej pokusy. Ty potrafiłeś ją odrzucić. Ty powiedziałeś, nie samym chlebem żyje człowiek. Bo dzisiaj świat nam podsuwa jedną receptę na szczęście. Zjedz wszystko, wypróbuj wszystko, wszystko kup, wtedy będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy, jeżeli się będziesz golił określonym rodzajem maszynki do golenia. Kobietą będziesz, jeżeli będziesz używała doskonałych kosmetyków, jeżeli będziesz jeździł takim czy innym samochodem, jeżeli będziesz chodził w takich ciuchach i tam a gdzie indziej spędzał wakacje. Czyli jeżeli się nażresz, będziesz szczęśliwy. Czy aby na pewno? I to wiemy tu, ale jak przychodzi do pokusy, często temu ulegamy. W Jezusie Chrystusie stajemy i mówi, Panie, czy naprawdę jestem tym, co zjem? Czy naprawdę to decyduje o tym, jakim jestem człowiekiem, co mam na stole? Czy naprawdę jem, by żyć, czy żyję, by jem, by jeść? Przecież pokarm jak najbardziej, dobry, wspaniały, Boży, darowany mi, ale potrafi być też moim przekleństwem. Ale w Jezusie Chrystusie odnajduje tę równowagę. Bracie i siostro, walcz, proś. To nie jesteś ty skazany, skazana. Jesteś tym, który został wyzwolony przez Jezusa Chrystusa. Następna pokusa to jest, pokazuje wszystkie królestwa świata. Czyli to jest to, co ładnie wygląda, co jest splendorem, co jest wielkością, co jest wspaniałością. Bracie i siostro, dzisiaj mamy kapitalizm, wyzwoliliśmy się z siermiężnego komunizmu, możemy walczyć, możemy zarabiać, możemy kupować, możemy stawać się przedsiębiorcami, jesteśmy kimś, kto weszli w wolny rynek. Pięknie. Tylko teraz zastanówcie się, czy jest gdzieś kres tego? Tak się zastanowiłem. Wyobraźcie sobie, że ktoś wśród was jest taki sprytny i taki przedsiębiorczy, że kupił całą Skomielną. Wszystkich ma. Dołka nikt nie może wykopać z Skomielnej, żeby się go nie zapytać. Wystarczy mu? A w życiu. Zacznie myśleć o myślenicach pewnie, nie? A jak kupi województwo i będzie jego własnością i znowu nikt nie będzie mógł jabłka zerwać w Małopolsce, żeby się nie spytać Iksińskiego czy Kowalskiego, to będzie miał już wszystko? W życiu. Pomyśli o Polsce, nie? A jak będzie miał świat cały, to już będzie szczęśliwy. Dojdzie do końca i powie, mam wszystko, tak? A w życiu. Nie wiem, o czym będzie myślał. O Marsie? O Wenus? O zdobyciu kosmosu? Popatrzcie. To jest droga w nieskończoność. To jest droga, która nic nie daje. To jest droga, która raczej zmienia myślenie człowieka. Wyobraźcie sobie, że w Kielcach nasi bracia mają takiego dobrego znajomego, jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. I ma jedno dziecko. No i na pytanie braci, dlaczego tylko jedno dziecko? On mówi, nie stać mi na drugie. I tak patrzą, no, jak go nie stać? No? A on mówi, no, żeby mieć drugie, to musiałby być drugie tyle samo w majątku. Myślenie. Musiałby zrobić drugie tyle, żeby drugiemu dziecku tyle samo dać. Podzielić się tego nie da. Bracie i siostro, to jest tu. To jest bez końca. To jest przepaść bez dna. Jesteśmy stworzeni z takim wielkim głodem, który może zaspokoić tylko Bóg. A jeżeli ulegniemy pokusie, że będziemy ciągle biegać i zarabiać i ciągle, że tak powiem, wrzucać do tego naszego głodnego serca, to nic tam nie zaspokoi tego głodu. To będziemy mieli cały świat i dalej będziemy spragnieni. Bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale też to, co powiedzieliśmy o chlebie, ale też człowiek nie żyje po to, by posiadać. Posiadasz po to, aby realizować swoje powołanie chrześcijańskie. Posiadasz po to, aby realizować to, do czego zostałeś powołany w życiu. I Pan Bóg ci zapewniał, że da ci wszystko, co będzie potrzebne. Oczywiście nie bez twojego wysiłku, nie bez twojej pracy, nie bez twojej przedsiębiorczości, nie bez twojego myślenia i tak dalej. Ale skąd nas tyle nerwowości? Skąd nas tyle prób zarabiania za wszelką cenę? Ostatnio jest dowcip, że słyszałem, że trumny z kieszeniami są teraz modne. No bo żeby bogaci mogli wsadzić to, co zarobili. A tymczasem Przysłowie niemieckie mówi, że ostatnia koszula nie ma kieszeni. Słyszysz? Ostatnia koszula nie ma kieszeni. Więc masz prawo posiadać. Masz prawo mieć. Jesteś człowiekiem, który musi mieć dach nad głową, coś do miski włożyć, ubrać się, dojechać, wyposażać dzieci. Jak najbardziej. I to jest dobre i piękne. A jeżeli to się staje celem życia, to wówczas stajesz wobec faktu, że po prostu przesadziłeś, że jesteś nieszczęśliwy, że biegasz, że utraciłeś sens życia. I znowu, Jezus nie piętnuje cię dla piętnowania, tylko mówi, ale budź się, człowieku. Ale nie jesteś tym, który ma służyć temu. Nie jesteś tym, który musi się ciągle z tym skonfrontować. Tak pomyśl, bracie i siostro. Gdyby, że tak powiem, powstał twój pradziad i zobaczył, jak żyjesz. Łoch, to by się zdziwił. I myślałby, no to nie może być mój prawnuk. To, co on posiadał, a co ty posiadasz, to jest kosmos. A czy on był człowiekiem mniej szczęśliwym? Wątpię. W XVII wieku król francuski miał mniej niż ty masz obecnie. Nie żartuję. Pomyśl o tym, jaką miał higienę, jakie miał leczenie, jakie miał wódce, czym jeździł. Ty masz więcej. Jesteś szczęśliwszy? Popatrzcie, to jest droga donikąd. Podkreślam jeszcze raz, nie lekceważymy tego wszystkiego, co Bóg dał. Jak najbardziej, nie ma problemu. Ale kiedy staje się to bożkiem, zaczyna nas niszczyć. Zaczyna nam zabierać pokój. Zabiera nam radość. Zabiera nam sens życia. Jeżeli tylko żyje po to, aby zdobywać, to naprawdę budzę się w tym momencie ze świadomością, że mogę stracić życie. Wiecie, czytałem kiedyś książkę takiego człowieka, który przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych prowadził pracę w domach opieki społecznej. I to był dziennikarz, który wielu ludzi zapytał już odchodzących, czego najbardziej żałowaliby w życiu. 90% wiecie, czego żałowało? Że nie poświęcili więcej czasu bliskim. Nie, że tego nie zdobyli, czy nie posiadali. Tylko, że właśnie w tym pędzie życia zapomnieli o tym, co jest istotne. O bliskich, o relacjach, o miłości, o przyjaźni, o cieple, o dobru, które tutaj można realizować. Więc znowu, w Jezusie odnajduj równowagę, bracie i siostro. W Jezusie odnajduj równowagę. To On ci powie, co jest potrzebne temu życiu, bo jest potrzebne i jest konieczne i nie da się bez tego żyć. Ale z drugiej strony nie jest to niezbędne do życia, abyś ciągle biegał nienachapany. Ja mam takie doświadczenie, to jest problem nie tylko was, nasz zakonników też. Pamiętam, jak ja żyję w takiej wspólnocie, gdzie żyjemy z opatrzności Bożej, czyli mamy takie minimum zakupów, zawsze nowa wspólnota, że tak powiem, rozstrzyga, co będziemy kupować. I na przykład przy tej wspólnocie jest chleb, sól i pieprz. I to wszystko, co jak nam brakuje, to idziemy kupić. A resztę żyjemy z tego, co nam ludzie dadzą. Nie zawsze mam to, co chcę, ale nigdy nie byłem głodny. I to już dobre kilkanaście lat. Ale jak szliśmy tam i napisaliśmy, że żyć będziemy z opatrzności, to bracia się zapytali, to znaczy z czego? Czyli nawet dla nas, zakonników, opatrzność bywa słowem pustym. Że nie wierzę, żeby Pan Bóg zatroszył się o moje potrzeby. Popatrzcie, my, zakonnicy. No, wy macie z tym większy problem. Ale znowu, w Jezusie Chrystusie jest wolność. On ci zapewni, że da ci chleb do życia. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Nie na jutro, na pojutrze i na za 25 lat. Na dzisiaj. Żyj w wolności. W wolności, do której ci Jezus zachęca. No i wreszcie trzecia pokusa pychy, jeśli jesteś Synem Bożym. Bracie, siostro, to jest pokusa, kiedy my próbujemy, że tak powiem, zabezpieczyć siebie we wszystko. Kiedy my próbujemy być Bogiem własnego życia. To jest pokusa, kiedy ja próbuję wszystko zaplanować. To jest pokusa, kiedy ja próbuję wszystko przewidzieć, zabezpieczyć się i, że tak powiem, mieć to życie w ręku. Ale jeżeli ja próbuję to wszystko rozstrzygnąć, to kim jestem? Bóg jest Bogiem mojego życia, powierzam Mu siebie, czy ja próbuję zapewnić wszystko? I co się wtedy dzieje, kiedy dzieje się nie tak, jak zaplanowałem? Co się wtedy budzi w człowieku? Popatrz, przychodzi choroba, przychodzi cierpienie, przychodzi śmierć nagła niespodziewana. Przychodzą jakieś wydarzenia, które łamią, że tak powiem, te wszystkie moje planowania. Co się wtedy rodzi? Ile w nas frustracji, gniewu? Ile w nas oskarżeń Pana Boga? Ile w nas obrazy tego właśnie Pana Boga, który zaplanował, który wszystko przewidział, a tu się okazało, że nie ma. Jak mówi to dowcipne powiedzenie, jeżeli chcesz Pana Boga rozweselić, powiedz Mu, co planowałeś. Ale to nie jest tak, że Pan Bóg miał radość z burzenia ludzkich planów, że stoi i złośliwie przewraca te nasze domki z kart. Nie tak. Ale Bóg jest tym, który mówi, ja jestem Panem Twojego życia. Dziecko, ja zadbam o to. Ja Cię zapewniam, że jesteś mi drogi. W liście do Efezjan jest kapitalny fragment, że Bóg przed wiekami nas wybrał. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. Widział Ciebie i Twoje życie, zanim jeszcze zaistniał świat. To jest perspektywa Boga. On jest tym, który powiedział Ci, że zatroszczy się o Ciebie. W związku z tym jest to pytanie, które musimy sobie postawić. Na ile ja próbuję być Bogiem mojego życia, na ile moja pycha, moja wiedza, moja zaradność, przedsiębiorstwość, pracowitość jest tym momentem, który zapewnia mi moje bycie Bogiem, a na ile rzeczywiście jestem człowiekiem pokornym, który próbuje to oddać Panu Bogu. Diabłu chodziło o to, żeby Jezus mu oddał pokłon. A my często właśnie mu oddajemy pokłon. Oczywiście, nie jesteśmy takimi poganami, którzy mają w domu, że tak powiem, jakieś bóstwa. Tu stawiasz sobie takie czy inne bóstewko i temu oddajesz cześć. Ale ile tych kadzidełek palimy przed telewizorkiem, przed samochodzikiem, przed dobrym ciuchem, przed kontem w banku. Ile tego kadzidełka tam, że tak powiem, używamy. Ile tych bożków tam, że tak powiem, niszczy moje życie. Popatrzcie, to jest coś, co nam zabiera radość życia. To jest coś, co odbiera nam radość bycia z Bogiem. To jest coś, co odbiera nam przede wszystkim co? Perspektywy życia wiecznego. Święty Jan nazwie to prosto. Te trzy pożądliwości, o których mówimy, nazwie tak. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. To jest te trzy demony, które cię niszczą. To jest te trzy demony, które zatrzymują Cię w drodze do Pana. To są te trzy demony, dzięki którym diabeł Cię trzyma na uwięzi. I popatrz w życie. To nie jest teoria. To jest życie, Twoje życie. To są Twoje wybory, to są Twoje praktyczne postawy. Jeżeli zauważysz, że w nich ulegasz, że one Cię obciążają na drodze do Pana Boga, do życia wiecznego, które Ci obiecał Bóg, to zapytaj się o to, jak się z nich wyzwolić. Pytaj Jezusa. Pytaj, czy to podejście do życia rzeczywiście jest właściwe. Odpowiedź Jezusa, którą będziemy sobie jutro opowiadać, odpowiedź Jezusa na te trzy pokusy, którą sam Jezus przeżył, to jest post, jałmużna i modlitwa. To są te trzy środki, które można zastosować. To jest ta broń, którą dał Ci Jezus do tego, aby te pokusy zwalczać. Będziemy sobie o nich mówić. Bracie i siostro, ale na dzień dobry dzisiaj przejrzyj konkretnie, który z tych ewentualnie bożków Cię niszczy. Który z tych rzeczy po prostu zabiera radość życia w Twojej rodzinie, w Tobie. Które zabiera Ci pokój, sens życia. Które nie pozwala Ci jakby spojrzeć życzliwie na sąsiada, może ma więcej, które nie pozwala Ci, że tak powiem, spędzać czasu z bliźnimi, które zabiera Ci może trzeźwość. Nie wiem. Zapytaj się Pana. On naprawdę wyszedł i zawalczył dla Ciebie. On naprawdę wyszedł i jest tym, który pokonał wszystkie pokusy, byś ty miał wolność, byś ty prostą drogą kroczył do życia.